Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w programie o generale Stanisławie Bułak-Bałachowiczu, to bohater polsko-białoruski. Wspominamy o nim w czasie, gdy w 1920 roku przez nasze tereny przetaczała się kampania niemeńska wojny polsko-bolszewickiej. To w tej kampanii między innymi dał się poznać generał Bułak-Bałachowicz. W studiu profesor Olek Łatyszonek z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry.
To przypomnijmy zatem tę postać, bo związana jest z naszym regionem. Urodził się na Litwie. Różne są wersje.
Pod Brasławiem, ale już na Litwie dzisiejszej, w Mejsztach. To było wieloetniczne społeczeństwo. Mówiło się po polsku, po białorusku i po litewsku. Znał litewski, co wcale nie jest takie powszechne. Ale potem się przeprowadził z rodziną jeszcze jako dziecko do majątku Stokopijowo pod Brasławiem. No i tam pod Widzami i tam wyrósł. Tam początki dość, no aż do wczesno-średniego jego wieku, kiedy to został zarządcą majątku Zyberkplaterów i w Horodcu Łuszkach i... No do I wojny światowej pędził spokojny żywot.
Gospodarza, można powiedzieć, ekonoma. Tak. Czy zarządcy majątku, tak to ładniej brzmi.
Tak, zarządcą majątku był. No znany był tylko z tego, że szalone galopady uprawiał. Była tam stadnina i to wyróżniało go z reszty społeczeństwa. Ale wszystko się zmieniło wraz z wybuchem I wojny światowej. Poszedł na wojnę na ochotnika, został kawalerzystą, no bo kimże inny mógł zostać. I walczył na przykład pod Sokaczewem, ale najbardziej dał się poznać, kiedy wstąpił do niezwykłego oddziału, oddziału Punina. To był początek, jak to teraz się nazywa, rosyjskiego specnazu. Do tego oddziału brano kawalerów najwyższych odznaczeń bojowych, Krzyża Świętego Jerzego. Służyła w tym oddziale to po prostu śmietanka rosyjskiej armii. Dość powiedzieć, że służył baron Ungern w tym oddziale, że służył major Dąbrowski. No i bracia Bułak-Bałachowiczowie, bo wraz ze Stanisławem...
Do Stanisława dołączył Józef.
I ten oddział, żołnierze tego oddziału musieli też znać języki, bo działali na froncie pod Rygą. Niemcy ich nienawidzili i tak samo nienawidzili generała. No, wtedy jeszcze zaczyna jako kornet Stanisława Bułak-Bałachowicza. Kiedy rozpadła się armia rosyjska w wyniku rewolucji, Bałachowicz początkowo przyłączył się do bolszewików, ponieważ sam w ogóle był eserem, socjalistą, rewolucjonistą, ale szybko zrozumiał, co oznacza ten reżim i ze swoim oddziałem przeszedł na stronę białych, generała Rodzianki, później Judenicza. Ale z białymi też mu było nie po drodze, więc bardziej współpracował ze Estończykami.
I tutaj dał się poznać w Estonii i można by powiedzieć, że zaliczył się do grona, nie wiem, obrońców Estonii, czy wyzwolicieli Estonii.
Wyzwolił drugie miasto Estonii, Tartu, wówczas Dorpat. Jeszcze tak ta nazwa, pod którą był w historii, miasto było znane w historii.
Bardzo znane w naszej historii, bo wielu wybitnych działaczy gospodarczych, działaczy politycznych kształciło się właśnie w Dorpacie, między innymi Mościcki.
I potem wyzwolił Psków i tam założył coś w rodzaju takiej Republiki Pskowskiej, bo nie bardzo uznawał władzę białych, a z czerwonymi walczył. Judenicz próbował go aresztować, więc uciekł i wstąpił do armii białoruskiej. Armia w zasadzie nie istniała, ale istniała białoruska misja wojskowo-dyplomatyczna i został wciągnięty na służbę białoruską. Nawet zachowała się relacja, że w białoruskich mundurach jego oficerowie aresztowali generała Judenicza. No ale Anglicy kazali wypuścić, to wypuścił. No ale też w tym samym czasie z polską misją rozmawiał i został ściągnięty do Polski. Nie jest tak do końca jasne, w jakim charakterze, co to miał być za oddział, bo Piłsudski nie bardzo jeszcze tak się zastanawiał, jaką rolę Bałachowiczowi wyznaczyć w tej wojnie. Wojna sama wyznaczyła. Nim podjęto jakieś decyzje, to trzeba było oddział rzucić na front, bo szła właśnie ofensywa Tuchaczewskiego. Bałachowicz natychmiast przerwał się przez front i zaczął działania na tyłach bolszewików pod Kijowem, bo w Owrócz na przykład. I potem walczył na południu nad Wieprzem. I kiedy się zaczęła polska kontrofensywa, to ze swoim oddziałem, wtedy już dużym, przełamał front i zajął Pińsk, zadając ogromne straty.
Biorąc cały sztab, którejś tam sztab z armii
do niewoli, mnóstwo sprzętu.
Także był niezłym Zakończykiem.
Zakończykiem był wybitnym. To należał do elity Zakończyków Imperium Rosyjskiego, a potem Rzeczpospolitej. I wtedy Piłsudski postanowił poprzeć tak zwaną Trzecią Rosję z Borysa Sawinkowa i zaczął rosyjską armię formować. Na jej dowódcę wyznaczył Bułak Bałachowicza, co się rosyjskim generałom nie bardzo podobało, ale armia ta miała charakter sojuszniczy, bo składała się z oddziałów rosyjskich, ukraińskich i białoruskich. I Bułak Bałachowicz podpisał umowy z Komitetem Politycznym Rosyjskim i z Komitetem Białoruskim. Tak więc w miarę wyzwalania ziem na wschód od linii rozejmowej z października 1920 roku miała tam powstać Republika Białoruska, natomiast dalej, jakby Bóg dał, to na Moskwę zamierzał iść. Przypomnę, że wtedy z południa szedł generał Wrangel, więc
sytuacja była mocno niestabilna.
Niestabilna i to dynamiczna. Był taki wyścig, tak? Która Rosja, biała, trzecia, dotrze do Moskwy. No, okazało się, że żadna, ale po drodze były sukcesy. Bułak Bałachowicz zajął Mozyrz ze swoją armią. Tu ogłosił się naczelnikiem państwa białoruskiego.
No właśnie, za chwilę porozmawiamy o tym właśnie, co tam się wydarzyło.
Tajemnice naszych czasów. W Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, naszym gościem jest profesor Olek Łatyszonek z Uniwersytetu w Białymstoku. Dzisiaj mówimy o postaci generała Stanisława Bułak-Bałachowicza. No właśnie, ów Mozyrz i też ważny epizod, no bo można by powiedzieć, że generał zaistniał jako przywódca narodu białoruskiego.
Powiedzmy, kandydat na przywódcę, bo gdyby mu się udało, to by takim został. Zostałby białoruskim Mannerheimem, ale to zadanie przerastało jego siły i trzeba powiedzieć, że
sytuacja
to nie była jego
wina. Sytuacja
no po prostu. Ja też już dawno o tym pisałem, że gdyby posłuchał Piłsudskiego i ruszył z tym, co ma na Mińsk, który był w ręku Polaków, Polacy by zwalniali Mińsk.
I wtedy oddali
do Mińska,
Bałachowiczowi.
To wtedy by trochę była politycznie inna sytuacja, ale z drugiej strony przewaga Armii Czerwonej była po prostu miażdżąca. Trzeba powiedzieć, że niektóre oddziały, zwłaszcza białoruskie, biły się bardzo dobrze. Dobrze biły się też te oddziały, ten oddział, właściwie dywizja, która przyszła z nim z Pskowa. Natomiast większa część właściwie wcielonych, no nie powiem siłą, ale byłych czerwonoarmistów po prostu poddawała się i uciekała. Tak więc no, to była zbyt złożona struktura, zbyt wiele różnych celów ta armia miała. No to i
wyjaśnijmy, dlaczego został tylko kandydatem.
No bo Armia Czerwona rozbiła Wrangla i mogła przerzucić siły z południa i przerzuciła siły poważne. I tym siłom już Błach Bołochowicz nie był w stanie stawić czoła.
No ale został, no bo się ogłosił jednak.
No, ogłosił się, ale no to był Mozyrz, jednak miasto nawet nie gubernialne. Rząd został powołany, ale no i można powiedzieć, że tak naprawdę było to jedyne realnie istniejące państwo białoruskie, które miało armię, miało terytorium, na którym sprawowało władzę. Nie było to terytorium duże, ale realnie 2 tygodnie to państwo istniało. No ale zostało zmiażdżone przez Armię Czerwoną. Generał został ranny, mało nie dostał się do niewoli, ale udało mu się wycofać na stronę polską.
No i tutaj też zaszły takie wydarzenia, które spowodowały, że trzeba było internować owych żołnierzy,
nie, no,
którzy
normalne,
przeszli
to
przez tę granicę.
To była obca armia, trzeba powiedzieć. To była armia rosyjska, armia białoruska.
W nazwie słowo rosyjska.
Nie, to różnie jest. Ona nie miała jakby takiej ustalonej nazwy. Taka chyba najtrafniejsza to Sprzymierzona Armia Ludowa, bo podkreślała charakter białorusko-rosyjski tej armii, czy rosyjsko-białoruski. A w każdym razie doszło do internowania w kilku obozach, w tym Białymstoku. I no tyle, że po prostu z tego internowania Białorusini rozeszli się do domu.
Bo
po prostu mieli dokąd. Zostali Rosjanie, długo jeszcze byli. Część żołnierzy jeszcze przez jakiś czas, kiedy wierzono do podpisania ostatecznego traktatu ryckiego w 21 roku, że
18 marca,
że jeszcze wojna może wybuchnie, więc trzymano te takie drużyny jakby rozbrojone, ale w gotowości do walki. Niektóre szwadrony wzięły udział w trzecim powstaniu śląskim, to mało znana karta, ale z Częstochowy, z obozu w Stradomiu zostali zwerbowani do Armii Powstania Śląskiego i tam dzielnie z Niemcami walczyli. No ale nastał pokój i trzeba było myśleć o urządzeniu tych żołnierzy. W zasadzie głównie Rosjan, bo oni nie mieli dokąd wrócić.
Siłą rzeczy, no bo sytuacja się tak zmieniła, że nie mogli się pojawić po stronie bolszewickiej, bo na pewno by trafili pod ścianę.
I no, ci Rosjanie osiedlili się w Białowieży, kilkuset i w innych ośrodkach w Płocicznej, na przykład Tartak był nad jeziorem Wigry, tam też część ich skierowano. No i po terytorium wschodnich województw, północno-wschodnich zostali rozsiedleni. Stąd też bierze się u mieszkańców Białowieży przekonanie, że armia Bałachowicza to byli Rosjanie, tak? No bo z takimi mieli do czynienia. No paru Białorusinów też tam było z tych, którzy zamieszkali w Białowieży.
No, ale stąd ten jeszcze do dzisiaj podział w Białowieży, że są Bałachowcy i miejscowi.
No w Białowieży nie tak łatwo zostać miejscowym, ale z czasem wszyscy się przeżenili, no bo w końcu kobiety mieli miejscowe, żony wzięli miejscowe, bo skąd...
Czyli wrośli.
Wrośli, tak. I sam znam niektórych działaczy białoruskich pochodzenia
Bołachowskiego. Co się stało z generałem Stanisławem?
Generał założył firmę eksploatacji lasu, żeby dać zajęcie swoim byłym żołnierzom, wykorzystać też trochę taboru, który zachował, ale w zasadzie mieszkał to w Warszawie, to przemieszkiwał w Białowieży. To był trudny czas, chciano go w ogóle z Polski wyrzucić, to też trzeba powiedzieć, ale na szczęście do tego nie doszło, bo mu się należało polskie obywatelstwo, jako urodzonemu na terytorium Polski międzywojennej. No ale wszystko się zmieniło wraz z zamachem Piłsudskiego, bo Bałachowicz ze swoimi ludźmi, tymi, których skrzyknął w Warszawie, stanął po stronie Piłsudskiego i nawet to on zatrzymał rząd legalny w danym momencie, który się wycofywał z Warszawy. No to nie pozostało bez nagrody, bo został działaczem ruchu weteranów wojennych i na tej, no i ta posada mu zapewniała
godziwe życie.
Godziwe życie. Tyle tylko, że pod koniec lat 30. już nie mógł wytrzymać.
Bez wojaczki,
po prostu. No co to?
Stąd między innymi ten epizod hiszpański w jego życiu.
Ciągle nie mogę się doczytać, co tam robił. Wiem tylko, że stworzył, jak to on, oddział dywersyjno-sabotażowy i działał na tyłach wojsk republikańskich.
Bo wspierał generała Franka.
Tak, bo no, on uważał, że no, z bolszewikami trzeba walczyć wszędzie, gdzie tylko się da. Przy czym trzeba podkreślić, że też nie był germanofilem w najmniejszym stopniu, bo cały czas ostrzegał, pisał broszury w latach 30., że będzie wojna z Niemcami.
I tutaj może na moment zawiesimy tę historię związaną z generałem Stanisławem Bołachowiczem i wróćmy do Białowieży, bodajże rok 1923. W Białowieży mieszkał jego brat Józef Bułak-Bołachowicz. Nawet byliśmy w domu, w którym w okresie międzywojennym pomieszkiwał. Na Tropince i doszło tam do zdarzenia, które no, spowodowało śmierć Józefa, chociaż tak wszyscy mówią, taka jest tajemnica Poliszynela, że zamach wymierzony był w Stanisława.
No tak, no przynajmniej legenda głosi, że Stanisław nie pojechał, bo jego koń nie chciał ruszyć. Położył się nawet i w związku z tym
za
niego pojechał Józef i po drodze z Białowieży do Hajnówki napadli ich zabójcy, tak to trzeba powiedzieć. Po prostu zatrzymali furmankę, na której Józef jechał, zaświecili mu w oczy, też pytał, kto tam, a no i usłyszał tylko strzał, który mu roztrzaskał twarz i zginął na miejscu. To byli dwaj miejscowi komuniści i dwóch wynajętych bandytów.
Robota komunistów, bolszewików?
Tak. To
absolutnie.
Bez wątpienia. Chodziło o to, że bolszewicy próbowali początkowo przeciągnąć generała Bałachowicza na swoją stronę, no ale kiedy się nie zgodził, to postanowili go usunąć. Pamiętajmy, że no dzisiaj w historii Polski Bułak-Bołachowicz nie istnieje, no bo jakby działał na innym kierunku, że tak powiem. Natomiast jeszcze w 56, zdaje się, ambasador sowiecki Wyszyński krzyczał, że na Rosję są nasyłani Bałachowiczowie. Tam na jednym poziomie z Wranglem i Denikinem go wymieniał. Także to dla tamtej strony to była bardzo ważna postać.
To teraz powróćmy do końcówki lat 30. Rok 1939, wrzesień. Mamy minutę. Panie profesorze, musimy to spuentować, bo zginął tragicznie w 1940 roku.
Ale w 1939 jeszcze zdążył bronić Warszawy i to bardzo czynnie. Dowodził specjalnym oddziałem, który walczył przeciwko Niemcom ochotniczym. I nie poszedł do niewoli, tylko się ukrył, założył organizację podziemną, no i niestety wpadł w ręce Niemców. To jest też tajemnicza sytuacja, bo jest wiele, wiele opowieści, jak, ale no jedno jest pewne, wpadł w ręce Niemców i został zamordowany na Szucha, na Gestapo.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Rozmawiałem z profesorem Olegiem Łatyszonkiem z Uniwersytetu w Białymstoku. Audycja będzie na stronie internetowej radiobiałystok.pl/podcasty. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.